Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Znów pogłos, znów skrzypienie parkietu, co oznacza ni mniej, ni więcej, że po raz kolejny udało nam się zorganizować spotkanie w muzeum. Nie będziemy rozmawiać o wystawie z dala od niej, a w jej samym centrum. Dzisiaj wystawa będzie związana z postacią, która wydaje się znana, a na pewno jej nazwisko jest bardzo dobrze znana. Natomiast o nim samym, jego historii, wydaje mi się bardzo bogatym życiorysie, wiadomo powszechnie trochę mniej. To wszystko może się zmienić za sprawą wystawy Rafał Malczewski Nart Dancing Bridge, którą do końca maja można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, a dzisiaj o niej i o Rafale Malczewskim zgodziła się opowiedzieć pani Magdalena Ewa Nosowska. Witam w audycjach kulturalnych.
Witam serdecznie.
Pierwsze pytanie może pani uznać za odrobinę prowokacyjne, ale kiedy czytałam o Rafale Malczewskim, o jego historii, biografii, o jego podróżach, zresztą trudno mówić, że to były podróże, no o jego emigracji, to sobie pomyślałam, że to jest bardzo bogaty życiorys, ale też, że on był taką postacią niejednoznaczną.
Tak, rzeczywiście to jest słuszne spostrzeżenie. Rafał Malczewski jako syn Jacka Malczewskiego od początku miał dosyć trudno, ponieważ musiał jako twórca się zaznaczyć i też wyodrębnić tą swoją właściwie osobowość twórczą od tego, co robił jego utytułowany i szanowany powszechnie ojciec. I rzeczywiście ten życiorys był bardzo barwny. Na początku oczywiście spędzał czas jako student w górach, wtedy zaraził się upodobaniem do adrenaliny, zaczął się wspinać intensywnie, jeździć na nartach i to były czasy wiedeńskie, kiedy studiował. Ale studiów żadnych nie ukończył i też to taki był pierwszy dla niego problem, z którym musiał sobie później poradzić. Później osiadł w Zakopanem, tam też kontynuował tą swoją pasję wspinaczkową i praktycznie całe jego życie, tak bardzo różnorodne i bogate wiele wątków, łączył ten jeden mianownik, jakim były góry. Na początku były to Tatry, a później w okresie emigracyjnym były to góry w Kanadzie.
Wrócę jeszcze do tego momentu, powiedziałabym, poszukiwań, bo on podjął, czy rozpoczął kilka kierunków studiów. Zdaje się, że jego rodzice wiązali z tym spore nadzieje, bo Jacek Malczewski wcale nie sprzyjał temu pomysłowi, żeby jego syn został malarzem, żeby to właśnie sztuka malowania obrazów było tym, z czym on swoje życie zwiąże.
Rzeczywiście Jacek nigdy nie namawiał swoich dzieci na to, aby zostały one twórcami, artystami, żeby zajęły się sztuką w szerokim rozumieniu tego słowa. Był wielkim patriotą, to na pewno dzieciom wpajał, patriotyzm. Natomiast upodobanie do przyrody, upodobanie też do znajomości literatury, to było dla niego kluczowe. Natomiast później, kiedy dzieci dorastały, nie naciskał, natomiast no, dzieci miały możliwość studiować, szczególnie Rafał, no, zwłaszcza Rafał został wysłany na studia w Wiedniu i on naprawdę miał ogromne przed sobą możliwości, miał wielki potencjał, bo Wiedeń to całe środowisko akademickie, zresztą pojechał tam nie sam, bo pojechał tam ze swoim korepetytorem, z braćmi Goetlami ogólnie rzecz biorąc, którzy tak jakby byli jego przewodnikami po Wiedniu. Tam właśnie z nimi razem zamieszkał. Byli tam też bracia Schiele, też znajomi jeszcze z czasów dzieciństwa z Zakopanem, także miał bardzo dobre warunki, żeby się uczyć, żeby się kształcić. Jednak na początku po jednym roku filozofii przeniósł się na ergonomię, bo stwierdził, że filozofia to nie to. Później znowu wrócił na tą filozofię i faktycznie niczego nie skończył, bo rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, także tutaj faktycznie te oczekiwania być może bardziej Marii Malczewskiej niż Jacka, no tutaj zostały zaprzepaszczone. Natomiast później skierował się w kierunku twórczości, kiedy również jego ojciec został przeniesiony na czas wojny do Wiednia jako rektor krakowskiej SP i tam w pracowni Kazimierza Pochwalskiego, innego polskiego artysty, właśnie malował i Rafał po prostu z nudów uczestniczył razem z nim w tym procesie twórczym, obserwował, jak ojciec maluje. Zadawał mu wtedy różne pytania. Sam też coś próbował rysować i to było takie spotkanie wtedy artystów. Ale o tym spotkaniu rozmawialiśmy bardzo dużo 3 lata temu, kiedy mieliśmy wystawę Spotkania Artystów właśnie i właściwie od tej wystawy zaczęła się myśl o tej większej wystawie Rafała Malczewskiego, żeby właśnie pokazać jego twórczość, troszkę wyabstrahowaną od tego, co robił ojciec i już pozbawioną tego naturalnego kontekstu ojciec-syn, ale zdecydowaliśmy się na pokazanie Rafała w kontekście środowiska zakopiańskiego lat 20. i 30.
Na początku naszej rozmowy powiedziałam, że Rafał Malczewski jest tym Malczewskim, który jest zdecydowanie mniej rozpoznawalny. Czy zdecydowałaby się pani albo zgodziłaby się w jakiś sposób jego twórczość scharakteryzować?
Przede wszystkim jest twórcą innej epoki niż ojciec. Ojciec był akademikiem, był symbolistą, był twórcą, który był piewcą patriotyzmu, tych wszystkich bardzo istotnych idei, istotnych w momencie, kiedy Polska była pod zaborami. Wiadomo, ta sztuka była bardzo zadaniowa. Ona miała za zadanie, żeby podtrzymać właśnie ducha polskości, żeby podtrzymać tradycję, żeby pokazywać tendencje takie narodowo-wyzwoleńcze. Natomiast Rafał zaczął tworzyć już w epoce, kiedy Polska odzyskała wolność. Moment odzyskania wolności to był taki kluczowy moment, kiedy zaczęły się pojawiać awangardy w Polsce, bo te awangardy już były wcześniej obecne na początku XX wieku w Europie. Natomiast w Polsce, kiedy Polska odzyskała niepodległość, pojawił się taki grunt do naturalnego tworzenia się tych towarzystw artystycznych, które sprzeciwiały się temu zastanemu porządkowi akademickiemu, sprzeciwiały się zasadom, tworzyły swoje manifesty. I tak było w Polsce. Powstało najpierw Stowarzyszenie Ekspresjonistów Polskich, czyli formistów późniejszych. I Rafał tak jakby też uczestniczył w tym, chociaż nigdy nie był takim zadeklarowanym członkiem ani formistów, ani późniejszych rytmistów, tylko raczej tworzył poza tymi głównymi nurtami, ale jednak ta jego sztuka była bardzo charakterystyczna, bardzo indywidualna. Czerpał z tych awangard, dlatego że w jego twórczości widać wpływ właśnie formizmu, ponieważ forma, którą stosuje w swoim malarstwie, z biegiem rozwoju stylu malarskiego, ona się upraszcza, syntetyzuje. Także rzeczywiście formizm miał na pewno wpływ na jego twórczość. Tak samo i rytmiści, z którymi zresztą wystawiał. Też widać inspirację tymi tendencjami. Widać też w twórczości Rafała fascynację futuryzmem, która się objawia właśnie w tematyce głównie, no bo pokazuje też dynamiczne ujęcia kompozycyjne, pokazuje narciarza zjeżdżającego ze stoku, pokazuje parę tańczącą w bardzo takim ujęciu dynamicznym, diagonalnym, pokazuje auto na tle pejzażu zimowego. Tutaj mamy jeden przykład, ale też jest obraz jesienny, który pokazuje taką scenę z Rajdu Tatrzańskiego. Także to na pewno tutaj w tematyce było bardzo istotne, ten futuryzm. Jego twórczość podąża kilkoma równoległymi ścieżkami. Tutaj nie można powiedzieć, że Rafał malował tylko i wyłącznie góry i pejzaże tatrzańskie i akwarele. Nie, nie. On też miał nurt malarstwa humorystycznego, takiego bardziej, można powiedzieć, nawet surrealistycznego. Możemy przejść tutaj w kierunku środka sali, bo jakkolwiek w pierwszej części wystawy znajdują się prace związane właśnie z tym nurtem, z którym kojarzony jest Rafał. Jeżeli jest kojarzony, to jest kojarzony bezpośrednio, czyli narty, góry, zjazdy narciarskie. Natomiast w drugiej części mamy prace, które wiążą się z tym nurtem humorystyczno-ironicznym. Rafał był felietonistą. Miał naprawdę cięte pióro i był takim dobrym komentatorem rzeczywistości zakopiańskiej, ponieważ te lata 20. w Zakopanem to był czas, kiedy tam właśnie zbierała się śmietanka towarzyska. Tam urlopowali, generalnie mówiąc, ludzie z elit i artyści, i politycy, i ludzie estrady. Także rzeczywiście był cały przegląd osobowości przeróżnych. On to opisywał w felietonach, ale też opisywał bolączki takiego małego miasteczka, które nagle przechodzi najazd turystów, kuracjuszy, urlopowiczów. I to bardzo potrafił w taki swoisty, bardzo ironiczny sposób ująć w felietonach, które zresztą można po dziś dzień czytać, bo są one zebrane w tomie Od cepra do wariata. I tutaj rzeczywiście ten ironista się bardzo ujawnia w tych felietonach. I tak samo ten nurt humorystyczny to tak jakby jest plastyczne ujęcie tego komentarza zakopiańskiego środowiska. Też pokazuje takie prześmiewcze fragmenty z życia. Powiedzmy, no ten cyrk, który przyjeżdżał regularnie do Zakopanego. Można tutaj dostrzec takie ironiczne elementy. Tak samo widoki małych miasteczek, gdzie to była seria widoków pejzaży z małych miasteczek. Placek w małym miasteczku to było takie hasło dla czterech obrazów. I w tych obrazach głównym takim wspólnym mianownikiem jest właśnie ujęcie takie humorystyczne, nawet pomnik, który jest takim stałym elementem w tej serii obrazów, jest potraktowany bardzo tak umownie, ironicznie i karykaturalnie wręcz. Ten nurt był bardzo istotny. Tutaj też warto podkreślić, że Rafał się przyjaźnił z Leonem Chwistkiem, który z kolei był twórcą takiego pojęcia jak humoryzm. Też właśnie zajmował się zabawą z tego punktu bardziej teoretycznego. On sam jako teoretyk sztuki, jako logik, matematyk, bardzo dużo właśnie czasu poświęcał na dywagacje filozoficzne i ta zabawa w jego ujęciu jest też taką formą przygotowania percepcji do innego przeżywania. Tutaj też mamy fragment z tych pism filozoficznych i logicznych Leona Chwistka. Być może to pojęcie humoryzmu, które ukuł Chwistek, jest też bardzo istotne w postrzeganiu sztuki Malczewskiego, że to tak jakby jest bardzo spójne i osadzone w tych czasach, bo pamiętajmy, że lata 20. to był czas, kiedy zachłyśnięto się wolnością, kiedy tak naprawdę ludzie poczuli tą wolność faktycznie. Zakopane było specyficzne, bo Zakopanem wolność już była obecna jeszcze w latach zaborów, zaborów, ponieważ Zakopane było oddalone od wszelkich ośrodków polityczno-kulturalnych i tam ludzie czuli się z założenia swobodni. Natomiast już po odzyskaniu niepodległości było już oczywiste, że mamy wolność, należy się z tego cieszyć. Weszły w modę sporty, kobiety zaczęły bardzo intensywnie uprawiać sport, wyemancypowały się i wkładały chętnie kostiumy narciarskie, którego przykład tutaj prezentujemy na wystawie. Także to był inny świat, inne czasy i te lata 20 rzeczywiście, szczególnie w tej części dancing, mają takie tutaj swoje 5 minut, takie odzwierciedlenie, szczególnie praca taniec, to jest po prostu bardzo takie żywiołowe, energetyczne przedstawienie być może jednego z dancingów Futrzaski w Zakopanem, które było po prostu pełne takich miejsc i faktycznie wielu bywalców tamtych czasów przypomina w swoich pamiętnikach te niesamowite dancingi Utrzaski, Gombrowicz i Waszkiewicz nawet o tym pisali, także tutaj rzeczywiście Malczewski w tym wszystkim uczestniczył, obserwował i on jakby przeniósł na płótno tą atmosferę. Ważnym też nurtem w twórczości Malczewskiego są portrety. Portrety przyjaciół, portrety swoich dzieci, rodzinne portrety. Podobnie jak ojciec, on też stosował drugi plan złożony z pejzażu i z tych charakterystycznych elementów, które gdzieś tam się pojawiały, tylko to już nie były te ciężkie, symbolistyczne przedstawienia, które charakteryzowały płótna Jacka, tylko tutaj już mamy w tle bardziej takie właśnie ironiczne przedstawienia, tak jak mamy w tle Kazimiery Żuławskiej Alpy, które uwielbiała, ale one są w takim ujęciu, można powiedzieć, bardzo umownym.
Fascynacji było sporo. Ja kiedy zapoznawałam się z biografią Rafała Malczewskiego, byłam zaskoczona tym, jak wiele ich było. Na przykład kwestia związana z przemysłem i wizyta na Górnym Śląsku. Mm-hmm. To jest jedno, a dwa, kolej. Również w tych małomiasteczkowych pejzażach, o których pani mówiła, ta kolej się pojawia. No a później wróciło to, powiedzmy, na innym kontynencie do niego.
Tak. Rzeczywiście fascynacje takie industrialne, można powiedzieć, pojawiły się u Rafała już w dzieciństwie, bo przebywając u dziadków, on miał widok ze Skarpy na przejazd kolejowy. I on obserwował namiętnie pociągi. Później, kiedy poznał Witkacego, tak jakby ta ich wspólna pasja też gdzieś tam się pojawiła. Witkacy z kolei robił zdjęcia pociągów i to też jest takim punktem łączącym tych dwóch twórców. I faktycznie te pociągi potem przez całe życie gdzieś się pojawiały. Wśród tych właśnie obrazów humorystycznych jest wiele przedstawień małych stacjek kolejowych, które tchną takim specyficzną atmosferą zastoju, takiej stagnacji, ale też i mają, jeżeli chodzi o formę, bardzo taką dużą syntezę w sobie i taką umowność. Także to na pewno jest bardzo charakterystyczne dla tego twórcy. A później pociągi w życiu Rafała były istotne, ponieważ na emigracji dostał kontrakt w kolejach kanadyjskich, dzięki czemu mógł się utrzymywać przez kilka lat. Podróżował po Kanadzie kolejami i właśnie mógł rysować, mógł malować, znaczy musiał, bo w ten sposób miał zapłacić za swoje przejazdy i pobyty w miejscowościach, które przemierzał po drodze. Także rzeczywiście te pociągi były takim wątkiem istotnym, przeplatającym się przez twórczość Rafała. Jeżeli chodzi o wątek Centralnego Okręgu Przemysłowego i Górnego Śląska, ja w tej odsłonie pokazu twórczości Rafała Malczewskiego świadomie pominam ten wątek, ponieważ tutaj mamy tą przestrzeń zakopiańską. Także wątek Centralnego Okręgu Przemysłowego to są lata 30., kiedy on tak jakby już wewnętrznie zaczął też fizycznie emigrować z Zakopanego, ponieważ wtedy w latach 30. no już Zakopane było dla niego za ciasne. Być może też za ciasne z tego względu, że rozstał się z żoną, żona została w Zakopanego. Wiele osób, które przyjaźniło się z nimi obojgiem w latach 20., nie do końca było przekonane do tego pomysłu Rafała, żeby tą żonę opuścić i też właśnie w środowisku pojawiły się takie rozłamy i Rafał się przestał dobrze czuć w pewnym momencie. Także podejmowanie tej pracy gdzieś na Czarnym Śląsku czy w rejonie okręgu, Centralnego Okręgu Przemysłowego, no to też było uwarunkowane właśnie już poluźnieniem tej liny łączącej go z przyjaciółmi zakopiańskimi. Wtedy w jego życiu pojawiła się druga kobieta, Zofia Mikulska, z którą podróżował do tych nowych miejsc, no ale ona też dzieliła z nim pasję tatrzańską, również uwielbiała wędrówki górskie, była świetną narciarką i ten wątek wtedy wybrzmiał w tych latach 30., ale jest to bardzo wyabstrahowany, taki spójny moment w twórczości Rafała. Na tej wystawie postanowiłam pokazać również i pracę innych artystów, którzy przyjaźnili się z Rafałem w tych latach 20. i początku lat 30. Prezentujemy na wystawie pracę właśnie wspomnianego wcześniej Leona Chwistka, pracę Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkiewicza, czyli znanego jako witkacego autora wspaniałych portretów i przedstawień, które świadczyły o jego poszukiwaniach czystej formy. Także to są na pewno nazwiska bardzo znane. To też są nazwiska, które pokazują, jak wiele wtedy było indywidualności. Obok panów jeszcze Zofia Stryjeńska, która też przyjaźniła się z Witkacym, z Chwiskiem, z Malczewskim. Całą wystawę również wzbogacają rzeźby. Rzeźby Augusta Zamoyskiego, który był zadeklarowanym formistą i to, co prezentujemy na wystawie, to są prace właśnie z tego okresu formistycznego, bardzo charakterystyczne. Prace przedstawiające taką swobodną syntezę tańca paratanecznych, także wpisują się w tą tematykę wystawy oraz rzeźby z kręgu Szkoły Przemysłu Drzewnego, która teraz obecnie zresztą przechodzi jakiś renesans i znowu bardzo chętnie jest oglądana i chętnie jest nabywana, bo tych rzeźb jest sporo, ponieważ wiele z nich powstało anonimowo, jako rzeźby twórców, uczniów Szkoły Przemysłu Drzewnego i też rozmiarowo tak jakby jest niewymagająca. A trzecia rzecz, no to drewniane są te rzeźby, także ten surowiec jest dosyć lekki i też jest łatwiej nabyć taką rzeźbę. Natomiast na wystawie prezentujemy rzeźby z takim świeżym oddechem formizmu, bo warto tutaj zaznaczyć, że mąż Zofii Stryjeńskiej, czyli Karol Stryjeński, jako dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego, on wprowadził reformę tej szkoły i on rzeczywiście dzięki jego szerokiemu spojrzeniu i wykształceniu przede wszystkim wpuścił nowe tendencje, zachowując tradycyjny budulec, czyli drewno i ten układ mistrz i uczeń, to rzemieślniczy taki układ tej szkoły, on wprowadził właśnie tendencje formistyczne, ekspresjonistyczne do rzeźby, której tematyka wynikała też z folkloru podhalańskiego, bo to była natura, to były przedstawienia religijne. Nie wyobrażałam sobie pokazać środowiska zakopiańskiego bez udziału twórców skupionych wokół szkoły zakopiańskiej. Drzeworyty też pochodzą z tej szkoły, tutaj zgromadzone w pierwszej sali.
Czy ten okres, jeżeli tak mogę powiedzieć, zakopiański, bo ja rozumiem, że miłość do gór, do Tatr towarzyszyła mu przez całe życie, ale ten okres, kiedy on mieszkał w Zakopanem i był z nim najsilniej związany, jest jakoś czasowo ograniczony. Czy to był taki, można powiedzieć, najszczęśliwszy, czy też najlepszy czas w jego życiu? Nie chcę wchodzić w te zawiłości życia prywatnego, ale powiedzmy życia towarzyskiego i zawodowego.
Tak, ten okres zakopiański był dosyć konkretnie określony, jeżeli chodzi o ramy chronologiczne, ponieważ Rafał usiedlił się w Zakopanem w 1917 roku. To był moment, taki przełomowy rok dla Rafała Malczewskiego, kiedy zrezygnował już z aktywnego uczestniczenia we wspinaczce, już osiedlił się bardziej przy rodzinie, pojawił się jego pierwszy syn. Także to był 17 rok. Rama tej cezury czasowej druga to jest 39 rok, kiedy wybuchła II wojna światowa i kiedy on przez góry uciekając, prowadzony przez kuriera tatrzańskiego, on wydostał się z okupowanej Polski i już tak naprawdę nigdy do niej nie wrócił. Miał epizod krótkiej takiej wycieczki, natomiast nie wrócił do Polski na stałe. Ten okres zakopiański tego szczęśliwego życia, które później opisywał we wspomnieniach Pępek Świata, to właśnie są te lata. To są dokładnie te lata dwudziestolecia międzywojennego. Tak jak mówiłam wcześniej, te lata 30. już były takim czasem rozluźnienia się tej więzi z samym Zakopanem i z tym towarzystwem zakopiańskim. Natomiast nadal miał pracownię z Zakopanem, nadal tworzył. Troszeczkę ta tematyka już była inna, natomiast to było jeszcze Zakopane. Nawet w tym 39. roku wspomina w swoich tekstach o tym, że się pogodził z Witkacym i też to był taki dla niego istotny moment, takie zakończenie pewnej epoki. Opisuje, jak na drodze Morskiego Oka spotkali się i Witkacy wsiadł do autobusu, mówiąc, że to już jest koniec naszej epoki, bo to już był moment, kiedy wiadomo było, że wojska niemieckie wkroczyły do Polski. Także dla niego to był taki kolejny przełomowy rok. I rzeczywiście to Zakopane pozostało w jego pamięci jako taki czas prosperity, ale i radości z życia i myślę, że takiej stabilizacji finansowej, chociaż finansowo nigdy nie był stabilizowany do końca, ale myślę, że był wtedy bardzo szczęśliwym człowiekiem, do czego zresztą tęsknił na emigracji.
Takie miałam wrażenie, czytając o Rafale Malczewskim, że końcówka jego życia, zwłaszcza czas spędzony na emigracji, przepełniony był tęsknotą za tym światem, który po prostu przeminął. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać o obiekty, które znajdujemy na wystawie i które niekoniecznie są związane ze światem sztuki. Mówiła pani czy o drzeworytach, o rzeźbach, oczywiście o obrazach, ale patrzę cały czas na narty. To nie są jedyne narty, które w tej sali się znajdują. Też wypatrzyłam gabloty, w których znajduje się porcelana. Nie wiem, czy to jest ten wspaniały chodziewski zestaw brydżowy.
To jest Ćmielów. Jeżeli chodzi o te realia z epoki, to co pani mówi, czyli porcelana i narty, to są przedmioty, które tak jakby mają nas przenieść w tamte czasy i rzeczywiście dodatkowy wymiar tej wystawy tworzy, ponieważ warto też zwrócić uwagę na rzeczy bardziej przyziemne. I narty sprowadziliśmy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Strój narciarki to jest autentyczny strój z lat 20. na wzornikach francuskich. On pochodzi ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Natomiast w gablotach mamy porcelanę z fabryki porcelany w Ćmielowie. To są właśnie te zestawy brydżowe, które były produkowane już praktycznie na masową skalę ze znakami karcianymi. I warto też zwrócić uwagę na tą figurkę narciarza zjeżdżającego. Figurkę zaprojektowaną przez Józefa Szczewszczyka dla fabryki ćmielowskiej. Ta figurka to był przedmiot pamiątkowy z zawodów narciarskich FIS w Zakopanem 1939 roku. Pokazując ją tutaj w otoczeniu plakietek pamiątkowych z tego właśnie wydarzenia, to też właśnie pokazuje to zamknięcie epoki, bo te zawody FIS w Zakopanem w lutym 1939 roku to były międzynarodowe zawody narciarskie i to był taki ostatni festyn zakopiański. Ostatni moment, kiedy rzeczywiście w Zakopanem się bawiono, kiedy cała Polska zjechała wtedy do Zakopanego, kibicując narciarzom. Odbyły się te zawody w takiej atmosferze radości i wolności. Mimo to, że już gdzieś tam czyhały niepokojące prognozy, ale to był ten czas, kiedy domknęła się epoka.
Myślę, że to są wymarzone słowa, żeby podsumować i spuentować naszą rozmowę. Rozmowę, która była poświęcona twórczości i biografii Rafała Malczewskiego. To właśnie jemu jest poświęcona wystawa w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego pod tytułem Rafał Malczewski, Narty Dancing Bridge. A o Rafale Malczewskim i o tym zakopiańskim świecie lat 20. opowiadała dzisiaj kuratorka wystawy pani Magdalena Ewanosowska. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.